Dobry wieczór. Witam Was jeszcze raz i teraz już powinno być dźwięk słychać, bo tak to czasami bywa, jeżeli kupi się zupełnie nowy mikrofon i będzie chciało się go dostosować. A prawda jest taka, że ostatni raz transmisję na żywo robiłem chyba dobre 2 czy 3 lata temu i z perspektywy czasu widać, że trochę się pozmieniało i pewnych rzeczy pozapominałem, jak je pouaktualniać, więc moja serdeczna prośba do pierwszych osób, które są, żeby dały znać, czy słychać, bo na próbnym streamie przed chwilą było słychać i jest dźwięk teraz, tak. Więc o, słychać. Dobra, super, cieszę się. Cześć Mirku, witam Mirka Bakę. Mirek jest zawsze tutaj z nami, więc cieszę się, że głos wrócił. Spokojnie. Nie za nie mówiłem, tylko mówię, nowy sprzęt chciałem go ustawić i widać. Chyba nie poszło do końca na początku tak jak trzeba, ale dobra, już wracam. I dzisiaj na temat tego podatku, bo powiem wam, że ferment jest duży, zasiany wokół tego tematu. Dzisiaj też trochę kij w mrowisko wbiłem, ale powiem wam tak, z pełną premedytacją i zaraz wam wyjaśnię, jaki jest dalszy plan działania. Dajcie znać, czy wszystko widać, czy wszystko słychać. Jak jest ok, to ok, bo prawda jest taka, że pierwszy raz tu w tym biurze streamuję. Ostatni raz chyba robiłem to ze 3 lata temu. I jak bum, cyk, cyk. Obiecuję, że będę starał się, że będę starał się teraz w miarę cyklicznie powracać do transmisji na żywo, na tyle, na ile będzie to możliwe i będą to zarówno transmisje tutaj sprzed biurka, czyli takie typowo pogadankowe, a i też mam nowy symulator zrobiony, więc będę chciał też trochę przy symulatorze sobie pograć w jakąś gierkę, w coś tamten i przy okazji wam też podpowiadać na pytania, bo sama jakby streamowanie gry to tak średnio mnie interesuje. Ja lubię, jak się coś dzieje podwójnie. Dobra, jest już nas pewnie trochę, nie wiem nawet ile nas w tym momencie jest, bo akurat robię to bezpośrednio przez OBS-a, więc przyznam szczerze, przyznam szczerze, może mnie być tutaj trochę, może mniej widzę, a i może ktoś pisze, że jest echo. Sorry, przepraszam. W biurze robię tu pierwszą transmisję, może następnym razem wezmę sobie po prostu mikrofon z słuchawkami albo będę bliżej tego mikrofonu tutaj. Dobra, zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tą sprawą podatku? Bo ja dzisiaj lekko wbiłem kij w mrowisko i zrobiłem to, nie ukrywam, z pełną premedytacją. Bo to, że ten podatek, to pięknie brzmi. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Rzeczami po imieniu będzie to, że jest to swojego rodzaju kara za posiadanie auta spalinowego w Polsce, tak? Bo trzeba będzie to nazwać abonamentem, który będziemy musieli my, jako właściciele samochodów spalinowych, płacić za posiadanie względem konkretnej normy z emisji spalin euro. Ten wzór, który przytaczałem miesiąc temu w jednym ze swoich materiałów, mówiący o tym, że tak może to wyglądać na przykładzie BM-ki, ja wyraźnie na samym cienkim początku materiału wyraźnie zaznaczyłem, że na chwilę obecną nie ma żadnego obowiązującego kalkulatora. I to było wyraźnie zaznaczone, więc to nie był jakby temat pokazujący, że tak będzie i już, to był tylko sygnał. Teraz coraz więcej osób zaczyna mówić, że to tak ma wejść w tej formie, a ja od razu uprzedzam, że w takiej formie nie wejdzie z prostego względu. Ten wzór został stworzony przez byłego premiera, pana Kazimierza Marcinkiewicza w 2006 roku. W 2007 roku ten wzór trafił pod głosowanie Sejmu, gdzie z tego głosowania został wypchnięty, bo można powiedzieć wprost, że nie został w żaden sposób przegłosowany, znaczy z ujemnym tak zwanym wynikiem. I wzór do wyliczania wtedy dotyczył norm od normy Euro 1 do normy Euro 4, bo to był 2007 rok. Dopiero norma Euro 5 weszła w 2009 roku. Więc trudno tu mówić, jak no, te nowe kalkulatory mają skądś normę Euro 5 i Euro 6 względem tego starego wzoru. Po prostu ktoś sobie coś w ten sposób chciał udowodnić i pokazać. Tak, mam świadomość, że w różnych krajach europejskich obecnie w związku z KPO i z kamieniami milowymi są podatki od posiadania samochodu. Tylko z tego wzoru, tego pierwotnego, pana Kazimierza Marcinkiewicza wynikało, że za jedno auto można zapłacić 4000 zł podatku za posiadanie, a za jedno na przykład 42 tysiące, bo jak żeśmy wzięli sobie Audi A8 z jakąś niższą normą emisji spalin z silnikiem V8, tam kalkulator i licznik nieźle w tym wszystkim bił. Co nie zmienia faktu, że to w tamtym momencie trafiło do kosza. Teraz zostaje to odgrzebywane, włącznie z tym, no bo mamy temat po wyborach, powraca temat KPO, powraca temat kamieni milowych. I dalej oficjalnie będę to potwierdzał. Nie ma na chwilę wzoru, który by to mówił, jak ma to wyglądać. Tym bardziej, że ten pierwotny wzór opierał się również o zniesienie podatku akcyzowego, więc przyjmijmy wartość samochodu na poziomie 100 tysięcy złotych. Mamy auto z silnikiem na przykład 3 litrów, 3.0 TDI, to mamy 18,6% podatku akcyzowego powyżej pojemności 2 litrów. Co za tym idzie, 18,6 tysięcy złotych nie musielibyśmy płacić, to w teorii miało być rozliczane poprzez też ten podatek. Więc trudno tu rozdzielać ten wzór z 2007 roku z podatkiem akcyzowym, bo one tworzyły jedność. Dlaczego się upieram, że ten podatek w takiej wysokości nie wejdzie? Pierwsze, moja w tym głowa, i to mogę wam obiecać, owszem, ja jestem tylko malutkim Waldeczkiem Florkowskim, ale moja w tym głowa, że jako YouTuber wrócę do tego, to co było robione względem ubezpieczeń w 2016 roku, czy w 2017 roku, względem tej absurdalnie wysokiej akcyzy, która była proponowana na przykładzie tam 50 tysięcy złotych nieraz od któregoś samochodu, jak również od abonamentu za posiadanie auta spalinowego, to też było w 2017 roku, w wysokości 500 złotych bez względu na normę. My wtedy jako YouTuberzy, tutaj bardzo mocno mi w tym pomógł Michu, bardzo mocno mi pomógł też w tym Kickster i nie tylko, połączyliśmy swoje siły, tworząc materiał dotyczący tego, jak to wygląda, że to w tej formie wejść nie może. Głównie chodziło wtedy o podatek akcyzowy. Ja wtedy trzykrotnie byłem w Sejmie, na komisjach sejmowych, gdzie trzy, cztery nawet razy byłem na komisjach sejmowych, gdzie na dwóch komisjach mnie do głosu nie dopuszczono, ale na dwóch jak najbardziej miałem pełną możliwość wypowiedzi, mówiąc, jak ta sytuacja wygląda względem obywateli. I mam wrażenie, że ten nasz głos jako małych YouTuberów, każdy z innej miejscowości pochodzi, ale naszej społeczności, przede wszystkim was, tego, że te filmy były wtedy zasięgowe, pokazało jedno, że nie wszystkim jakby odpowiadało to, nie wszystkim odpowiadało to, że szum wokół tego się robi. I projekt tej ustawy wtedy trafił, może nie tyle, że do kosza, do szuflady, jak większość projektów. Tak samo było z tym podatkiem 500 od posiadania samochodu, czy to samo było z kwestią, która w międzyczasie wiązała się też z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Dawaj konkrety, coś wiadomo. ADR Game and Tech pyta. Powiedz mi, masz wzór? Bo jak nie, to ja ci tu w niczym nie pomogę w tym momencie teraz, tylko mówię, jaka jest sytuacja. I to, że ten wzór jest na chwilę obecną nieaktualny, to jest jedno. Miejmy tego świadomość, że ten wzór w takiej formie nie wejdzie, bo jeżeli miałyby być kwoty rzędu 5, 10, 15 czy 20 tysięcy złotych, miejmy świadomość, że większość osób, posłów wywiozłaby na taczkach z Sejmu, bo na chwilę obecną, względem samego KPO, jak i kamieni milowych, podatki muszą być dostosowane do tego, co się dzieje w każdym kraju. To nie Unia Europejska wyznacza, jak ma wyglądać dane KPO w kraju i ten konkretny kamień milowy w formie posiadania podatku od auta spalinowego, co dla mnie w ogóle samo w sobie jest już absurdalne, ale przede wszystkim tu chodzi o to, że każdy kraj ma to dostosować indywidualnie. Patrząc na zamożność nas jako Polaków, patrząc na średnią wieku pojazdu, chociaż teraz mam wrażenie, znikąd się to nie bierze. Nawet do nawiązaniu do wczorajszego materiału, gdzie okazało się, że gdzie okazało się, że od 1 czerwca, jeżeli auto zarejestrowane jest tam przed chyba 17 marca 2005 roku i nie ma ciągłości w przeciągu 10 lat polis bądź przeglądów technicznych, na przykład przez 10 lat nie miał przeglądu technicznego, to auto zostanie automatycznie wyrejestrowane i mówi się o 5 milionach samochodów. Mam wrażenie, że to jest trochę pod to robione, żeby człowiek teraz mądrzejszy, że to jest pod to robione tylko i wyłącznie po to, żeby odmłodzić park samochodów, żeby pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale nie ma takiej opcji, żeby podokładać ludziom, a mówimy o autach w ilości około 16 milionów egzemplarzy. Dajmy na to, że niektórzy mają jedno, dwa auta, przyjmijmy, że mówimy o 10-12 milionach osób w tym momencie. To jest bardzo duża część osób, która może pójść na wybory i zagłosować później przeciw, więc nikt nie będzie z elektoratem i obywatelami w ten sposób negocjował. Na chwilę obecną mamy, nie wiem jak to nazwać, przełom, zmianę w Sejmie, nie wiadomo jeszcze kto będzie do końca rządził, ale ten temat jest tak zwanym gorącym kartoflem, z tego względu, że on do połowy przyszłego roku musi zostać przegłosowany i to nie jest, czy chcemy, czy nie chcemy. Ja jedynie, na co mogę liczyć przy waszym wsparciu i przy tym, że naradzę się z innymi YouTuberami, jak będziemy już znali konkret względem tego, jak ma wyglądać ten pierwotny plan, że ja ze swojej strony poproszę ich o wspólne nagranie też materiału w tym temacie. Jeżeli będzie taka sposobność i ja będę miał możliwość czasową, pojawię się po raz wtóry na komisjach sejmowych, ale powiem wam szczerze, nie mam z tym dobrego doświadczenia, bo dopiero tam, będąc na różnych komisjach sejmowych, szczególnie komisjach infrastruktury, zrozumiałem, jak to czasem fajnie wygląda, że tutaj jedna osoba, nie mówiąc po nazwiskach, z PiS-u, druga osoba z Platformy na komisji się żrą, kłócą we wszystkie strony, a potem wsiadają razem do jednego samochodu i jadą na kawę. No i właśnie wszyscy tu mówią, teraz robią te wyliczenia względem tego, jak to może wyglądać. Ja bym powiem tak, na chwilę obecną ostudził te zapały, bo większość ludzi wpadnie w depresję. Szczególnie co ja mam powiedzieć, jak posiadam korwetę z normą emisji spalin ND, czyli nie dotyczy, no bo w 1976 roku nie było żadnej normy emisji spalin. Norma Euro 1 pojawia się w 1992 roku, co za tym idzie, mnie nie dotyczą za żadne normy, więc tam w przeliczniku będę miał dziesiątkę albo dwunastkę, czyli najwyższą możliwą rzecz, chyba że auta zabytkowe z tego wszystkiego wyłączą. Co nie zmienia faktu, że przyszły rok może być bardzo trudny dla kierowców. Ja dzisiaj z pełną premedytacją powiedziałem to, że ten wzór, który od piątku jest bardzo mocno powielany, dostał chyba piątego życia, bo on i w 2014 wracał, 18, 21, teraz wraca po raz kolejny, że jest fejkiem, fake newsem, bo mimo że ja go też u siebie pokazywałem, mówiłem, że nie ma na chwilę obecną żadnego obowiązującego wzoru, a w tej chwili jest, można powiedzieć, że impas w Sejmie, swojego rodzaju przerwa, więc nie wydaje mi się, żeby do końca roku cokolwiek było w tym momencie przegłosowane, bo zaczyna być to problematyczne. Więc w moim przekonaniu temat wejdzie, ale to nasza w tym rola, żeby ta stawka była na tyle minimalna, żeby w żaden sposób niczyjej kieszeni nie raniła. Bo umówmy się szczerze, my podatków to płacimy z każdej możliwej strony, włącznie z podatkiem, który mamy zawarty w paliwie, z podatkiem, który mamy zawarty w ubezpieczeniu. W sumie jakby temat 1 litra paliwa rozebrać na czynniki pierwsze, to ponad 50% to są różnego rodzaju podatki, jak i opłaty, jak również chociażby paliwa są dodatkowo opodatkowane, jeżeli znajdują się przy drogach ekspresowych bądź autostradach, bo tam też od każdego litra odprowadzana jest dodatkowa opłata, o czym się bardzo często nawet też nie mówi, dlatego często też przy autostradach te ceny paliw są droższe. Jaskier mówi, czym wy się martwicie? No, prawda jest taka, że prawda jest taka, żeby ten typy gadają bzdury, żeby tylko elektryki zarobili. Założenia tym kamieniem milowym jest to, że mamy zachęcić ludzi poprzez podatek od auta spalinowego, żeby przesiedli się na samochód elektryczny. Wszelkiego rodzaju zachęty, które są formą kar, mam wrażenie, że nigdy nie spotkały się z jakąś dużą przychylnością i też tak uważam w swoim. O, 1 grosz proponuję, dobra, też się pod tym podpisuję, mogę nawet 2. Mogę się w tym założyć, że wszelkiego rodzaju zachęta nigdy nie będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mówię wprost, to, że wielokrotnie krytykuję samochody elektryczne, ja nie tyle krytykuję same w sobie samochody elektryczne, co jakby całą tą otoczkę, bo sam miałem auto elektryczne i na swoim przykładzie. Przykładzie, gdzie mieszkam w domu, mam fotowoltaikę, mam nawet postawioną ładowarkę teraz pod kątem ładowania, jakby były jakieś auta do testów. Na firmie też mam ładowarkę 22 kW. No można powiedzieć, że jestem złotym klientem, bo mogę sobie ładować po obniżonych kosztach, a nawet jakbym korzystał ze zwykłego gniazdka i płacił PGE na zasadzie 90 groszy za kilowat, to i tak wychodzi to bardzo tanio. Ale to ja mówię o sobie, że ja krytykując mogę sam sobie elektryka kupić i będzie okej, okay, ale prawda jest taka, że samochody elektryczne same w sobie dzielą ludzi. Dzielą ludzi przede wszystkim przez zasobność portfela, bo nawet jeżeli ktoś w tym momencie, strzelam, kupuje 15 czy 20-letniego benzyniaka, na przykład, nie wiem, w 2000, o, 2003 rok, czyli moment, kiedy mniej więcej Megane Żelazko wchodził, bo ktoś chciał sobie kupić 1.6 16 V 107 koni Megana Żelazko. To auto dalej będzie jeździło mimo 300-400 tysięcy kilometrów przebiegu. Owszem, pewnie jakiegoś drobnego remontu będzie wymagało, ale życie. Na przykładzie 20-letniego elektryka, patrząc teraz to, co mamy, bo ciężko znaleźć w Polsce 20-letnie elektryki, no ale patrząc na jakieś starsze Nissany Leaf, no może się okazać, że nieraz w ogłoszeniach jest zaznaczone, że realny zasięg na poziomie 30 km, bo zużycie baterii samo w sobie już jest bardzo duże. Więc co za tym idzie, jeżeli ktoś ma do wydania 20 tysięcy złotych na samochód, to w tym przedziale będzie mu bardzo ciężko znaleźć inne auto semi-podobne, czyli na przykładzie auta elektrycznego za 20 tysięcy złotych, bo okaże się, że nawet jeżeli by znalazł takiego elektryka za 20 tysięcy złotych, to będzie to no, raczej mało opłacalny interes, bo nieraz nagrywałem materiał o tym, mówiący o tym, ile kosztują baterie do samochodu elektrycznego, więc całą tą otoczką związaną z abonamentem od posiadania samochodu spalinowego jest to, że celem jest, żeby nas zachęcać do przesiadki na paliwa alternatywne. A póki co Unia Europejska jedyną wizję, jaką ma, to właśnie elektryki. Ten wodór jest tak traktowany trochę po macoszemu. Tak samo po macoszemu traktowane są obecnie paliwa syntetyczne. Sami przyznacie, że temat jest nośny. W grupie Volkswagena koncern Porsche jest odpowiedzialny za tworzenie paliw syntetycznych, mają wykupioną fabrykę ku temu, jest cały plan, ile litrów rocznie ma być produkowanych. Na razie nie jest to paliwo tanie, bo kosztuje między 7 a 8 zł, no bo są to niskoseryjne produkcje, ale docelowo każde auto, nawet 30-40-letnie, powinno na tego typu paliwie móc jeździć. I ja temu bardzo mocno kibicuję. Rower bratki trzeba kupić. No, jest coś w tym, dlatego mówię, znaczy ktoś tu mówi, nie podniecajcie się tym, to nie przejdzie. My żeśmy to podpisali. My żeśmy to podpisali jako KPO, tak? Więc mamy to jakby zatwierdzone i wszystkie inne kraje, które przyjmują KPO, również mają to zatwierdzone, więc to jest jakby obligatoryjnie przyjęte. Owszem, możemy teraz grać zapewne na czas, ale ten czas nam się kończy w trzecim kwartale 2024 roku, dokładnie jak pamiętam. Więc czy ktoś podeśle dotychczasowy wzór do obliczeń? U mnie jest w materiale z września, tylko ja tam wyraźnie mówiłem, że nie jest to obowiązujący wzór, który nigdy w Polsce nie był wzorem obowiązującym. To były przymiarki pod warunkiem zniesienia podatku akcyzowego, czyli można było też bardzo dużo na tym zyskać. Co do podatków, też należy to podkreślić i tutaj postaram się w niedługim czasie nagrać też materiał z Maćkiem Szymajdą, który mocno siedzi w tym temacie, bo będzie też dodatkowy podatek od sprowadzanych samochodów. O tym też się mało mówi, a to jest druga rzecz, która też lekko bokiem wokół tego wszystkiego jest ten. A jak wygląda kwestia samochodów z instalacją LPG? Prawda jest taka, że samochody zasilane instalacją gazową LPG mają o wiele czystszą emisję spalin. Wiadomo, ona nie jest zerowa, ale jest zdecydowanie czystsza. Tylko cały czas wygląda to w ten sposób, że jako korpus budowy silnika spalinowego to jest B dla Unii Europejskiej, bez względu na to, jakie paliwo alternatywne się zastosuje. I tak samo to wygląda analogicznie na przykładzie paliwa syntetycznego, więc polski rząd podłączyć pod prąd. Co do samych aut elektrycznych, no widać w tym momencie swojego rodzaju zakręt. I ja wiem, że teraz coś powie Waldek, co ty gadasz, w tym roku będzie minimum 70% wzrostu sprzedaży rok do roku. No pięknie to wygląda, jeżeli mówimy o liczbie 30 paru tysięcy, że tam skoczy nam, nie wiem, na 58 czy 60. I też rozdzielmy, bo bardzo często w tych statystykach podane są auta zelektryfikowane, a poprzez auta zelektryfikowane również rozumie się nie tylko auta stricte elektryczne, ale również hybrydy typu plug-in, mimo że też mają silnik spalinowy, więc tych aut elektrycznych, stricte elektrycznych, teraz mamy chyba coś około 65 tysięcy, co i tak jak względem 16 milionów samochodów spalinowych, to dalej stanowi mały procent. Ale owszem, statystyka wygląda pięknie. Rozwój infrastruktury skłamałbym, jakbym powiedział, że jest źle, aczkolwiek no, testując różne auta na ładowarkach, czasem trzeba było poczekać. Widać, że się to rozwija. Ale zakręt jest pod tym kątem, że widać ewidentnie, że śladami Tesli zaczynają iść inne koncerny. Zobaczcie, co się dzieje w koncernie Volkswagena. Teraz co chwilę mi wyświetlają się reklamy, że ID3, ID4, ID5 można kupić w mega dobrej cenie. Wyświetlają mi się reklamy Ioniqa, że można go kupić w super cenie. Ostatnio Skoda Enyaq też pojawiła się w bardzo dobrej cenie, bo przez ruch Tesli, który nastąpił w tym roku, a szczególnie teraz jeszcze we wrześniu, gdzie SKX potaniały, no można powiedzieć, że w większości koncernów europejskich trochę plany marketingowe ta marka mocno pokrzyżowała. A co z konwersjami na auta elektryczne? Widzisz, to jest tak samo jak z retrofitami. W teorii można w innych krajach żarówki LED-owe wkładać w obudowy i jest to atestowane po kolei. W Niemczech są konkretne samochody atestowane, a na przykładzie Polski tego robić nie można. I tak samo może być podejście względem homologacji takiego pojazdu, że technologicznie on nie był przystosowany do takiego silnika elektrycznego, że nie ma gdzie tam pomieścić do końca baterii, że będzie inny rozkład mas, środków ciężkości. Jezus, my mamy problem z tym, że nie wiem, masz na aucie homologowane opony 205 na 55 na 16, a założysz 195 na 55 na 16 i ubezpieczyciel ci już może nie wypłacić odszkodowania, bo te opony nie są homologowane do tego auta. Co z motocyklami? Czy są jakieś pogłoski? Tak na dobrą sprawę to o motocyklach w tej chwili nic nie słyszałem. Co za hybrydę Mazda CX-60, płacę rocznie 350 zł. Czy dalej po nowemu roku będzie paliwo E5-95? Według mojej wiedzy po nowym roku paliwo E5 będzie, znaczy paliwo E5 będzie chyba raczej minimum jaką 98 i wyżej, a E10 będzie 95. Więc życie, jak to wygląda? O motocyklach dalej nie wiem. Niektórzy mówią, trzeba wyjść z tej Unii, tylko co? Warto poczytać też o kwestiach związanych z gospodarką. Bo tak pięknie to brzmi. Dobra, daj ta umowę rozwiązania, tutaj ja już stąd wychodzę. No. Zwróćmy uwagę na to, ile na przestrzeni ostatnich lat z tej Unii dostaliśmy. Zobaczcie, ile tych banerów stoi. I to jest wszystko związane z tym, że my musimy przez ileś lat, więc ja mówię o jednym tylko aspekcie tego, że musimy przez ileś lat względem tego żyć i funkcjonować. Więc jeżeli teraz byśmy powiedzieli, dobra, wychodzimy, no to obstawiam, że Polska byłaby bankrutem w tym momencie, patrząc na chęć wyjścia. Dojść z tego złodziejstwa. Co ze zbędnymi normami w CEPiK? Ten CEPiK, wiecie co, pozwolicie, że przy następnej transmisji szerzej go rozwinę, bo to, co się dzieje z tym systemem CEPiK i z tymi błędami związanymi z normami euro, ja myślałem, że przed publikacją tego materiału, gdy zgłosiło się do mnie, nie wiem, może raptem 10-15 osób, że to jest taki jakiś mały punkt zapalny, a to był wierzchołek góry lodowej. Prawda jest taka, że w tym momencie to do mnie już się chyba ze 200 osób zgłosiło i dzisiaj jedna z osób mi napisała, już wam mówię, ile, która to marka sobie zażyczyła, jaką kwotę za posiadanie, za wystawienie świadectwa zgodności. Gdzie to miałem? Nie chcę teraz skłamać, czy był to Ford, czy co to było, ale wiem, że było 615 zł za nie nasz błąd, ale do tego tematu jeszcze wrócę. Czy E10 zniszczy silnik 1.6 benzyna? Z tego co wiem, ministerstwo pracuje nad stworzeniem specjalnej tabelki, a taką tabelkę możemy już spotkać na stronach między innymi niemieckich czy chociażby francuskich, gdzie paliwa E5 i E10 i nawet już E20 mają się pojawiać, są, gdzie będziemy mogli wpisać sobie model naszego samochodu i sprawdzić, które auta na jakim paliwie pojadą. No, część marek, tak jak na przykład pisze, że po 92 wszystkie samochody, ale na przykład przy grupie Volkswagena jest zaznaczone, że no FSI to może na przykład tak niekoniecznie, więc tych wykluczeń jest dosyć spora, bardzo często się okazuje, że na przykład w danym koncernie u nas wszystkie, ale tylko i wyłącznie nie ten silnik, jak na przykład 2.2 benzyna, która była w Oplu Insigni. W Insigni była? Chyba nie była, w Signum była. Zapewne ta 2.2 benzynka, między innymi, więc ten silnik na przykład na E10 nie pojedzie, a już niektórzy próbują w Europie wprowadzać E20, więc niedługo to w ogóle ktoś sobie Bolsa kupi na stacji i będzie tankował czystępne paliwo. Co z zabytkami? Sam jestem ciekaw na przykładzie mojej korbety, bo w CEPiKu mam zaznaczone ND, nie dotyczy jako normy emisji spalin. Czy konserwator weźmie to w łaski? Tego nie wiem. Bardzo bym sobie tego życzył, bo na przykładzie korwety to obstawiam, że to będzie najbardziej bolało ze wszystkich samochodów. Toyota podobno pracuje nad instalacją na wodór do zwykłych samochodów, czy coś wiadomo. Mam ten materiał nagrany. Jak będziecie chcieli, to nie w tym, tylko w przyszłym tygodniu mogę go opublikować, gdzie tam wyraźnie mówię, że nie tylko do nowych Toyot ten układ wodorowy można założyć do silnika spalinowego, ale i również do aut nawet 30-40-letnich, zrobić swojego rodzaju konwersję. I to nie musi być Toyota Mirai, która od zera jest budowana jako samochód wodorowy, tylko to będzie konwersja. Na zasadzie, tylko może trochę szerzej, jak dokładania instalacji gazowej do samochodu spalinowego, aczkolwiek nie ma jeszcze żadnych cen, jest to w fazie testów, ale już się mówi, że Toyota będzie to w przyszłym roku wpuszczała pełnoprawnie na rynek, więc to też może w swój sposób zagrozić samochodom elektrycznym poniekąd. Tym bardziej zwróćmy uwagę na jedno: Toyota póki co, z tym jak ten model się nazywał, BZ4X, ta nazwa to mi zawsze gdzieś tam umyka. No nie miała idealnego debiutu. Tam trochę błędów przy tym aucie wynikało, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy pora na zmiany auta na nowsze, typu 2015 plus? Wczoraj Ja chyba ostatnio tak dosyć przewrotnie nagrywam te krótkie materiały, czy tam na TikToka, bo ostatnio się trochę tym zaraziłem. Wiecie, człowiek w wolnej chwili siedzi, scrolluje. Myślałem, że mnie to nie dopadnie, ale trochę mnie to dopadło. Prawda jest taka, że wczoraj nagrywałem o strefie czystego transportu w Krakowie, gdzie bardzo podkręcająco powiedziałem, że już władze Krakowa zachęcają, albo odwrotnie, zniechęcają do tego, żeby posiadać samochody starsze, aniżeli tam właśnie 2012-13 rok, żeby nie miały normy emisji spalin Euro 4 i w dół. I tak trochę przewrotnie powiedziałem, że niedługo wprowadzą coś takiego, że tutaj nie mam żadnego problemu do marki New Balance, bo sam jakieś tam parę ciuchów jej mam, ale że niedługo będzie New Balance zakazany, bo będzie tylko Prada, Moncler i Kenzo wymagane w Krakowie. I ja wiem, że porównanie do tych ciuchów nie jest to idealne rozwiązanie, ale zwróćcie uwagę na jedno. Na przykładzie tego chcę pokazać, że nie każdego będzie stać, szczególnie mieszkańca Krakowa, który będzie mieszkał w tej strefie, bo tak samo w Warszawie ma powstać ta strefa, która, jak dobrze pamiętam, zawadza o 7 dzielnic. I będzie mega rozległa, że nie tylko osoby przyjeżdżające do tej strefy będą musiały spełniać konkretne normy emisji spalin, ale również mieszkańcy. Więc jest to swojego rodzaju stawianie pod ścianą. I tak, mam świadomość, że dużo osób napisało komentarz: Waldek, to żaden problem, po to jest zbiorką komunikacja miejska, żeby poruszać się na co dzień komunikacją miejską, a nie swoim samochodem. Już widzę, jak ktoś mieszka sobie, nie wiem. O Żoliborz też to zawadzało, więc może być Żoliborz, ale dobra, nawet Wola, niech to będzie Wola, jakaś ulica Karolkowa, mieszka sobie na Karolkowej, będzie chciał jechać do Ikei na zakupy i będzie jechał autobusem w ten sposób. No chyba nie tędy też droga i też jest to swojego rodzaju zniechęcanie ludzi do samochodów, też mi się tak wydaje. Dlaczego mówisz o podatku od aut spalinowych, jak ma to być opłata przy rejestracji? Mylisz zupełnie dwie różne kwestie. Ty mówisz jeszcze, bo to jest, powiem tak, miszmasz i bałagan w ostatnim czasie, bo również mówi się o dodatkowym podatku od sprowadzanych samochodów i ten temat też będę chciał w niedługim czasie nagłośnić, bo tutaj to też może wiele osób zaboleć. Londyn voucher ze strefą. Właśnie będę. Moment, zastanawiam się, nagrałem już, czy jeszcze nie? Chyba już nagrałem. Ostatnio tyle się dzieje, że powiem wam szczerze, już sam mam problemy ku temu. Nagrywałem materiał dotyczący tego, że tak na dobrą sprawę Wielka Brytania i premier Wielkiej Brytanii teraz się odwraca od stref tempo 20, bo tam jest w milach, czyli u nas 32 km na godzinę. Odwraca się od buspasów, które mają być tylko i wyłącznie dla autobusów, że to jest zła droga. Odwraca się od stref o spowolnionym ruchu, że to spowodowało, że mieszkańcy mają zbyt małą mobilność, jest to swojego rodzaju ograniczenie. Niedługo będę też to publikował, bo mam to nagrane i to pokazuje, że Wielka Brytania po rozłączeniu z Unią Europejską całkowicie zmieniła front podejścia. Zobaczymy, na ile premier tych obietnic będzie dotrzymywał, bo są dosyć przewrotne w tym wszystkim. Od 2024 roku opłata tylko przy rejestracji. Mylisz dwie te kwestie. To są dwa różne podatki. Miasta 15-minutowe tak samo. W sumie to Kraków już kiedy? W 2019 roku strefę czystego transportu, gdzie była na początku bardzo mocno ograniczona. Potem zobaczyli, że są dosyć duże sprzeciwy i było zaznaczone, że jak ktoś ma tak zwany dojazd docelowy, to może wjechać. No to potem większość ludzi, korzystając z tego, że chciała na przykład podjechać do restauracji albo sobie skrócić drogę, jeździła. Więc jak to u nas w Polsce? Czy będzie można puszczać bąki w normie Euro 4 w strefie czystego transportu? Tego nie wiem. Tylko z tego, co mi wiadomo i jak wyglądają przepisy, jeżeli dane miasto wprowadza strefę czystego transportu, jest ono zobowiązane, żeby co 2 lata tę strefę coraz bardziej uszczelniać, więc automatycznie będzie przeskok o jedną normę w górę. Adrian Kruk, oglądam pana regularnie. Bardzo mi miło, bo powiem tak, w tej chwili to YouTube to już chyba bardziej dla mnie przyjemność. Ale lubię to robić. Czasem owszem, przychodzi jakieś zmęczenie codzienne, i czasem też jest tak, że jednego dnia nagram kilka materiałów, bo później nie mam czasu, jestem zajęty innymi tematami, jakby YouTube'a całkowicie odkładam na bok. Ale póki mogę, to mi sprawia to przyjemność. I powiem wam szczerze, będę chciał wrócić do takich regularnych transmisji, które robiłem jeszcze przed kilku laty. Już tak kilka razy się zarzekałem, ale dzisiaj to tak w związku z tym podatkiem i tym kalkulatorem całym, to był taki zew na szybko, że nie chcę już teraz i już, bo dla mnie to też jest fajna forma, no taka trochę Nie, w jaki sposób? Dwustronna, bo ja cały czas czytam też wasze komentarze, żeby niektóre tematy materiałów rozwijać, żebyście mieli też świadomość. W Polsce w tym roku było tyle zmian dla kierowców w przepisach, że ja już w pewnym momencie sam się zacząłem gubić w tym, co się dzieje, bo to na przykład najlepsza sytuacja mamy 30 czerwca, od 1 lipca mają wchodzić punkty karne, ważne znowu 12 miesięcy, bo to była cała ta paczka 38 ustaw, które mają wchodzić w życie. Dzwonię do jednego policjanta, do drugiego, do trzeciego, do wojewódzkiej, do drugiej wojewódzkiej, do komendy stołecznej, do komendy głównej. Później rozmawiam z jednym z policjantów, który mówi, Waldek, mówi na dziś, czyli piątek 30 czerwca, nie mamy żadnej informacji odnośnie tego, żeby punkty karne były ważne 12 miesięcy, ani 24. Nikt nam takiej informacji nie dał. Później przychodzi 1 lipca. Pamiętam jak dziś, sobota rano, uruchomiłem telewizję, na pasku wielki napis, a dzisiaj punkty karne ważne są 12 miesięcy. To była, nie wiem, godzina 9, a ja swój materiał publikowałem 8:45, gdzie mówiłem, że punkty karne ważne są 24 miesiące dalej. Ja mówię, no nie no, skoro duża telewizja, no to mają lepszą wiedzę ode mnie. Już tam w pewnym momencie mówię, no z tyloma policjantami rozmawiałem, gdzieś tam jedną z osób z Sejmu też rozmawiałem. Mówię, no to jest niemożliwe, żeby mnie tu w błąd wprowadzały. Mówię, co tutaj zrobić w tej sytuacji? Najwyżej szybko usunę ten materiał i nagram jakieś sprostowanie. Po czym w międzyczasie z tych pasków te informacje zniknęły. Ja jeszcze w międzyczasie kolejnego źródła jakby zasięgnąłem, gdzie powiedziałem, że absolutnie nie, punkty karne ważne są dalej 24 miesiące, że to dopiero wejdzie w tak zwaną rocznicę tej zmiany, czyli 17 września, ale to też nie jest jeszcze pewne, bo też zależne też jeszcze od innych ustaw. I powiem wam na przykładzie chociażby tego, pokazało, że wielka telewizja, która ma dostęp do mnóstwo policjantów, też popełniła błąd względem interpretacji przepisów. Więc jak taka osoba, która nie wiem, nie siedzi na co dzień w przepisach, nie ma jakichś tam kontaktów po różnych policjach, sejmach i senatach, jak ma na co dzień wiedzieć? Tym bardziej, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. Patrzę, ile my mamy. 31 minut nagrania. Ojej, ale to leci. Kurczę, coraz bardziej to lubię. Więc na czym polega ta opłata? W 24, na czym w 26 roku? To trzeba będzie rozdzielić, bo to będą dwa różne podatki, bo to też się jakby ten temat uszczelnia. Jeden będzie dotyczył podatku od posiadania auta spalinowego, drugi będzie połączony z tym podatkiem, ale będzie odnośnie między innymi pojazdu sprowadzanego. To będą dwie zupełnie różne kwestie. A co z dojazdem dla niepełnosprawnych? No tutaj uważam, że w żadnym wypadku nie powinno być jakichkolwiek obostrzeń i to wszystko powinno być wyłączone, bo na przykładzie samochodów dostosowanych do osób niepełnosprawnych to nie jest tak, że na pstryknięcie palca ktoś sobie zmieni samochód. Łapki w górę. Dziękuję, Karol Śmieszek. Masz fajną ksywkę. Zakazano od lekarza, zostaje podróż. Więc, co z Izerą? Powiedzieć coś, co z Izerą? Dla mnie temat jest zaskakujący z prostego względu. Mam świadomość, że zbudowanie samochodu elektrycznego od podstaw jest niewykonalne. Dlatego ja w jednym z materiałów, pierwszym, gdzie w 2025 pierwszym roku mówiłem o Izerze, gdzie były już te dwa projekty samochodów stojące fizycznie. Ja tak wtedy ktoś powie, ty jesteś takim małym patriotą, albo gdzie tam, ja to jestem optymistą, a ty jesteś pesymistą. Ja wtedy chyba byłem realistą, powiedziałem, że tak w sumie to ciężko mi dowierzyć w to, że ten projekt finalnie powstanie, tym bardziej był rok 2021, a mówiło się, że pod koniec 2024 wyjadą pierwsze samochody elektryczne z polskiej fabryki, mówi się o 60 tysiącach sztuk. Czyli w przyszłym roku, a działka jeszcze jest w Jaworznie nieogrodzona, już przetarg wygrany. Tyle dobrego, tylko trzeba było najpierw wykarczować las, ten las sprzedać. Ach, duża zawiłość wokół tego. Nie neguję jakby tego projektu, tylko ten projekt ma jeden zasadniczy problem. My na przestrzeni ostatnich, pokuszę się o stwierdzenie, nie licząc tego, że byliśmy montownią na żeraniu, ale powiedzmy, że na przestrzeni ostatnich 30 lat mało co robiliśmy w motoryzacji. Nie mamy tutaj żadnego doświadczenia. Ja wiem, że w większości fabryk europejskich dużo komponentów jest dostarczanych przez podmioty zewnętrzne i tutaj poniekąd też chcieliśmy w tym sposób to zrobić, ale u nas bardziej by to wyglądało trochę jak montownia. Oczywiście plan był taki, że te auta mają nie być sprzedawane w salonach, ma być to robione wszystko wzorem Tesli, że ma być kilka showroomów w Polsce, a reszta ma się odbywać poprzez zakupy w internecie i poprzez to, że auta można przetestować chociażby w wypożyczalniach, chociaż nie wiem, trafi kary. Ale Problem był jeden, bo jak pamiętam, projektantem Izery był wybitny polski specjalista, m.in. współpracujący z Żagiem, pan Tadeusz Jelec. I ten jego projekt w zeszłym roku trafił do kosza, ano z tego względu i tyle czasu przygotowywany, że zmieniła się koncepcja jakby podwozia i całego układu, które miało dostarczyć Geely, więc w sumie trzeba było zacząć od nowa. I pierwotnie miał być to mały hatchback, tak jak wyglądało na tych fizycznych makietach, które były podczas prezentacji, a finalnie to wyszło, że lepiej, żeby to jednak był SUV i żeby Geely dostarczało komponenty. No i to tak zaczynało brzmieć coraz gorzej. Z drugiej strony problem był z działką, bo dopiero pod koniec września był przetarg, gdzie pierwotnie Izera nie była jedynym oferentem, który, znaczy Izera, spółka Electromobility Poland, nie była jedynym oferentem, które chciało kupić tę działkę, ale dziwnym trafem ten drugi oferent na ostatnią chwilę się wycofał, co nie zmienia faktu, że jeżeli w tej formie Izera by weszła, to może się okazać, że jeżeli coś, co jest dzisiaj uzgadniane, to już może być za 3-4 lata lekko nieaktualne. Tym bardziej, że padły słowa z ust, jak dobrze pamiętam, prezesa Electromobility Poland, który powiedział, że no z jednej strony słusznie, że jeżeli będą wolne moce produkcyjne niewykorzystane przez Izerę, to na te moce produkcyjne wejdzie koncern Geely. No, co za tym idzie, będzie trochę dzielenie kosztów samej wartości fabryki. No, pod kątem finansowym słuszne. Pod kątem gospodarczym, no uważam, że nie do końca, bo Chińczycy tylko czekają, żeby w Europie otworzyć swoją pełnoprawną montownię, bo na chwilę obecną Izera ma 100% wolnych mocy produkcyjnych, a Geely, jeżeli chciałoby wejść ze swoimi samochodami, to jest gigantyczny chiński koncern, a powiem wam tylko tyle, że samych marek chińskich samochodów elektrycznych w Chinach mamy 400 w tym momencie i co miesiąc przybywa kolejnych 40 tam, to jest w ogóle miszmasz, co się dzieje, to u nas podejrzewam, że więcej by się tych Geely robiło na eksport, aniżeli tej Izery. Z jednej strony kibicuję, bo fajnie było mieć coś polskiego, własnego, ale widać, że motoryzacyjnie przez ostatnie lata bardzo mocno odjechaliśmy i nie jesteśmy w stanie się tak szybko dostosować. No i co za tym idzie, problemem też jest to, że jak kiedyś wszystkie blachy były tłoczone w Polsce do Poloneza, Żuka czy chociażby Nysy, teraz może być to nieopłacalne finansowo, więc jak zwał, tak zwał. Made in China Electric. Wiesz, mam świadomość, że spora część samochodów, jakbyśmy wzięli jakiekolwiek auto i popatrzyli, jakie są tam komponenty i elementy, to uważam, że bardzo dużo tych elementów jest produkowanych na Tajwanie, w Chinach, no bo jest jednak mimo wszystko ta tańsza siła robocza. Z drugiej strony Chiny teraz są niezwykle mocne i niedługo opublikuję materiał, już trzeci, ale mam nagrany, zmontowany, przygotowany do publikacji, bo mam chyba ich jeszcze z 15 nagranych na zapas i w tym materiale mówię, jak chińskie auta zaleją europejski rynek i to trochę na własne życzenie, bo Unia Europejska do 2035 roku chce zrezygnować z aut spalinowych, a Chińczycy tylko na to czekają, bo oni mają już tak rozwiniętą technologię względem samochodów elektrycznych. W Polsce w przyszłym roku mamy mieć 4 debiuty marek chińskich. W Polsce, podkreślam, w Polsce. Więc Chińczycy tylko z tego się cieszą, bo europejskich producentów wymiotą w pył. Jeszcze patrzę, co tutaj jest, co tu się dzieje. Powagowany, tak, widziałem materiał odnośnie 2035 roku, jeżeli o tym rozmawiacie i powiem wam tak, merytorycznie mega w punkt. Ja przyznam szczerze, nie oglądam jakby dużo YouTube'a polskiego, w ogóle to mało oglądam YouTube'a, ale ten materiał widziałem i uważam, bo mi wiele osób podpowiadało, uważam, że mega w punkt było to wypunktowane odnośnie tego, już odnośnie samych elektryków, jak auta spalinowe w Europie, szczególnie osobowe, jakim małym procentem są względem całej globalnej emisji. I szukamy trochę takiego kozła ofiarnego w tym wszystkim, a że wiadomo, samochody to najlepsza rzecz. Ile kosztuje średnie auto elektryczne z Chin? Mogę powiedzieć jedno, że na przykładzie Volkswagena ID3 jego cena względem ceny europejskiej jest o jakieś 60% niższa. Najtańsze Chińczyki dostępne w Chinach, oczywiście wiadomo, one spełniają inne normy, inne standardy, zaczynają się w przeliczeniu na złotówki od chyba 30 czy 35 tysięcy złotych w tym momencie. Czy ta transmisja będzie później dostępna? Tak, ja nie robię żadnych jakichś drunk streamów, jak to niektórzy, że potrzebuję ją ukrywać, albo jak niektórzy, że tylko dla wspierających. Nie, nie, jeżeli nic złego tu nie poprzestawiałem, to mam taką cichą nadzieję. Jeżeli mam taką cichą nadzieję, A mam nadzieję, że tą opcję kliknąłem, żeby transmisja była dalej widoczna, to ten stream będzie dostępny. Jeżeli by nie była, to po prostu następny będzie dłużej dostępny. Dobra, rozmowa odbiega od głównego tematu. Kao Koen. Powiedz mi, co jeszcze mam ci w tamtym temacie jakby wyjaśnić, szerzej powiedzieć, bo jak sobie przewiniesz tą rozmowę od początku, wydaje mi się, że większość na ten temat ja już powiedziałem. To był jakby temat, od którego chciałem zacząć tą wideorozmowę z wami, że mamy 40 minut, to też przeszedłem przez inne tematy, o które mnie prosiliście. Tam wydaje mi się, że temat chyba został wyczerpany. 30 tysięcy za chińskie gówinko to i tak dużo. No i tak i nie, u nas najtańszy elektryk ile teraz kosztuje? Kupi się, chyba że jeszcze, nie wiem, Dacia Spring. No ale powiedzmy, że pomijając Dacia Spring, koło tych 150 tysięcy trzeba wydać. Oczywiście, że te ceny są przy bardzo dużym dofinansowaniu rządu. Zwróćcie uwagę na jedno, jak Chiny przez długie lata, na przykład AliExpress i dostarczania paczek do Polski, ile lat te dostawy były za darmo. Ale nawet teraz, jak są te dostawy za 10 zł, to co myślicie, że paczka drogą lotniczą kosztuje tylko i wyłącznie 10 zł? No nie wydaje mi się. Czy nowa benzyna E10 mogę zatankować do motocykla 125 na gaźniku z 2015 roku? To jest ciekawostka, bo mówię wprost, mam też taki motocykl i muszę w końcu to sprawdzić. Wydaje mi się, że raczej nie powinno być problemu przy gaźniku. Bielsko to padnie, gdy wjedzie zakaz spalinówek, większość tam firm, fabryk, automotive stoi masakra. No, podejrzewam, że docelowe wjazdy gospodarcze nie będą ograniczone, ale wystarczy, że etol zostanie podkręcony jeszcze bardziej w górę względem norm emisji spalin i dostawcy, właściciele flot aut ciężarowych będą musieli też się w ten sposób pewnie dostosować. Jaki podatek wyjdzie od Dodge Viper 8093 rok? Nikt tego nie wie na chwilę obecną, bo nie ma takiego wzoru. Sejm nad tym nie pracował od dobrych kilku lat. Wszystko, co było, to trafiło do kosza, więc jeżeli jakiekolwiek obrady będą się zajmowały, to będzie taki trochę gorący kartofel i uważam, że mimo, że to dopiero ma wejść w trzecim kwartale przyszłego roku, to i tak uważam, że nikt jeszcze się pewnie od stycznia tym zajmować nie będzie. Czyli kupiłem Galanta 2,5 V6 i strzeliłem sobie w kolano. A ja kupiłem Corvette 7,6 rocznik, to podwójnie strzeliłem sobie w kolano. Chyba że auta elektryczne, chyba że klasyczne auta spalinowe zostaną z tego wszystkiego wyłączone, ale tego. No, w sumie to jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Co myślisz o tworzeniu paliwa z plastiku, polski produkt? Gdzieś mi się ten nagłówek obił, bo jest to forma też recyklingu tego, co obecnie mamy. Wydaje mi się, że bliższą formą będzie tworzenie tak zwanego biopaliwa, bo są już różnego rodzaju paliwa po zużytych olejach, ale przede wszystkim chyba największą alternatywą dla elektryków nie są auta wodorowe. Jak się wielu osobom wydaje, tylko raczej paliwo syntetyczne. Ile w Polsce mamy stacji do tankowania wodoru? No, publiczną jedną w Warszawie i prywatną jedną też w Warszawie. Obu właścicielem jest pan Zygmunt Solorz-Żak. Jedna stoi na terenie jego firmy, druga jest teraz na Mokotowie dostępna publicznie. Ile mamy w Polsce aut zasilanych wodorem? Chyba poniżej 100. Ilu mamy producentów dostarczających samochody wodorowe bądź modeli? No na chwilę obecną dwa. Więc postawienie stacji do tankowania wodoru jest momentami kilkukrotnie droższe, aniżeli postawienie ładowarki do ładowania samochodu elektrycznego, co nie zmienia faktu, że my tych ładowarek też do aut elektrycznych, mówimy o takich dużych mocach rzędu iluś set kW, bo teraz takie ładowarki są, szczególnie gdy mamy na przykład dwie opcje ładowania po 270 kW, no że mocy przyłączeniowych też znikąd nie weźmiemy. To nie jest takie proste, że energetyka dobra, bierz, ta prądu wystarczy, bo w wielu miejscach, gdzie chce się postawić ładowarki, nie ma zdolności przyłączeniowej w żaden sposób. To niektórzy właściciele mieszkań, domów wiedzą, że ma ktoś na przykład, nie wiem, przyłącze 12 kW i jak chce zwiększyć, to energetyka mówi maksymalnie, możemy panu do 16 kW zwiększyć. Nic więcej tutaj pan w tym momencie nie zrobi. A jak z autami z USA, produkcja po 2017? No tutaj należy powiedzieć jedno, jakie one europejskie normy spełniają, bo one nie były przygotowane typowo pod europejskie normy emisji spalin. Czy olej Mobil jest dobrym olejem? Na pewno jest mega popularnym olejem i nie wiem, ile w tym prawdy, ale kiedyś też słyszałem, że i Mobil, i Castrol z racji tego, że są tanio i szeroko dostępnymi od olejami, są też najczęściej podrabianymi. Nie wiem do końca, ile w tym prawdy. Czy ceny na stacjach poszybują teraz diametralnie do góry? No na pewno, bo paliwo w hurcie jest droższe niż paliwo na stacji, więc nie ma takiej możliwości, żeby to paliwo pod koniec listopada nie przebiło minimum 6,60, 6,80, co nawet mi się wydaje, że może być to nawet w połowie listopada. Ludzie muszą zrozumieć, jak działa polityka ekoświrów. No poniekąd jest. Znaczy ekoświrów. Na tym idzie dobrze zarobić. To też widzę z zewnątrz, co nie zmienia faktu, że owszem, tak, musimy dbać o przyrodę, musimy dbać o przyszłość, bo niektórzy czasem mi zarzucają w materiałach: Waldek, co ty gadasz, bo ty tak to negujesz, a to chodzi o czystość, o przyszłość twoich dzieci. Wszystko tak, mam świadomość, tylko my się bierzemy za motoryzację, za taką małą gałąź. Weźmy się za coś konkretnego, weźmy się za statki napędzane mazutem, weźmy się za samoloty. Tam trzeba zwrócić uwagę na to, jaka ta emisja pod skalą globalną jest duża. Jak już tak idziemy za ciosem, to weźmy się za ciężarówki. Co te auta spalinowe? One są mikroprocentem w tym wszystkim. Co z tym podatkiem? Transmisja ma 44 minuty. Obstawiam, że przez pierwsze 19 minut tylko i wyłącznie mówiłem o tym podatku. Pewnie teraz przed chwilą dołączyłeś, więc jeżeli skończy się ta transmisja, zachęcam do obejrzenia już w formie offline, więc pierwszy czas jest temu poświęcony. Ile złotych kosztuje pełne ładowanie Tesli? Prosta matematyka. Jedziemy na ładowarkę. Przeciętną ładowarkę, gdzie kilowat bez żadnych jakichś abonamentów, wynalazków kosztuje około 3 zł. Przyjmijmy, że baterię masz na poziomie, nie wiem, starsza Tesla S-ka, masz na poziomie 70 kW i mówimy o wartości netto, więc sobie pomnóż 3 zł razy 70 kW, czyli 210 zł kosztuje cię naładowanie auta przy takiej Tesli SC RWD, która ma 320 koni. Powiedzmy, że realnie przejedziesz 300 kilometrów, mówię realnie. Realnie przejeżdżasz 300 kilometrów, no chyba że autostradą to około 200, ale już dajmy na to te 300 kilometrów, czyli 70 zł na setkę cię to kosztuje. To na przykładzie mojej Mazdy CX-60, która ma w tym momencie spalanie na poziomie, nie wiem, 5,9 mam teraz, 5,8, no dobra, przyjmijmy nawet już 6,0. 6 razy, ile dzisiaj było? 6,38. No, 38 zł, czyli. No, nie 2 razy taniej wychodzi Mazdom, ale prawie 2 razy taniej wychodzi Mazdom, aniżeli ładowanie na ładowarce. Oczywiście mam świadomość, że jakbyś załadował z gniazdka domowego, gdzie kilowat nawet po tych wszystkich podwyżkach kosztuje cię mniej jak 1 zł, to jedno naładowanie kosztowałoby cię 70 zł, czyli przy rozliczeniu na 300 kilometrów byś zapłacił tam po 20 kilka złotych. Dlatego, że była świadomość. Ja nie neguję samych aut elektrycznych w sobie i prawda jest taka, że pewnie też sobie jakiegoś elektryka kupię, ale to jest bardziej pod kątem, broń Boże, żadna współpraca, to jest bardziej pod kątem tego, że chciałbym zrobić taki roczny eksperyment, robiąc, strzelam, 30 czy 40 tysięcy kilometrów tym autem, żeby pokazać, jak jest bez żadnych nacisków, żadnych koncernów. Zwróćcie uwagę na to, jak testuję jakiekolwiek auta, teraz biorę do testów, to nie są to żadne współprace z marką samochodową, bo takie współprace wychodziły mi bokiem i to mówię zupełnie serio, ja się na takie współprace w żaden sposób już nie zgadzam, tylko najczęściej jest to przy współpracy z marką Michelin. W kilku słowach powiem o oponach, a przy okazji mam auto i mogę powiedzieć, co chcę i tego będę się trzymał. Co myślisz o wprowadzeniu samochodów zabytkowych? Co myślisz o wprowadzeniu samochodów zabytkowych, które mają od 30 lat w górę? Jeżeli chodzi o tablicę do aut zabytkowych, to już jest względem danego województwa i danego konserwatora zabytków. W jednych wystarczy, że będzie to 30 lat, niektórzy chcą nawet 40 lat, że musi mieć minimum auto. A teraz ta najnowsza opcja, która została zapisana przez warszawskiego konserwatora, mówi wyraźnie, że samochód musi być w skali unikatowej na zasadzie krótkoseryjnej, czyli co, nie wiem, DeLoreana w Warszawie na zabytek się teraz zarejestruje. No sytuacja jest naprawdę lekko patowa. Czy kupisz sobie elektryka? Pewnie Chargera. Nie, nie, raczej coś bardziej przyziemnego, ale nie wiem jeszcze jaka marka, na pewno nie w tym roku. Ale wracając do tego, tak uważam, że samochody elektryczne dzielą ludzi, bo ktoś, kto mieszka w tym momencie w bloku, uważam, że to byłoby totalną pomyłką, żeby kupować auto elektryczne, jeżeli nie ma dostępu do prywatnej ładowarki, bo jeżeli ktoś mieszka w bloku bądź w domku i gdzie nie ma możliwości podłączenia swojej ładowarki, jest to totalnie bez sensu, bo korzystając tylko i wyłącznie z ładowarek miejskich, to samo to, że możesz tam do 2025 roku korzystać z buspasa i mieć darmowe parkowanie w mieście, nie zrekompensuje ci kosztów energii, które i tak będą szły jeszcze bardziej w górę. Hej, co ze Skodą Octavią? Poczekajcie, oddech złapę. Już wiem, że na następną transmisję muszę sobie szklankę z wodą wziąć, bo w gardle zasycha, więc zrobimy dzisiaj sobie taką godzinkę i chill, ale obiecuję, że będę starał się, o widzę, Karol śmieszek, łapki w górę. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy one cokolwiek w tym momencie dają, ale pewnie dają to, że lepiej widzę, że się wam ta transmisja podobała, ale w żaden sposób do tego gdzieś tam nie zachęcam, bo mam świadomość, że to jest jakby sytuacja względna. Dobra, co z Oktawią? Z Oktawią jest to, że ona jeździ sobie dalej. Ma w tym momencie 1 700 000 km. I prawda jest taka, że ta Skoda przejedzie jeszcze nie jedno auto. I ja wiem, że ona teraz nie spełnia najbardziej restrykcyjnych norm. Że ona pewnie lekko już odbiega tymi normami od tego, co było pierwotnie. Tylko zwróćcie uwagę na jedno. Jeżeli weźmiemy cały cykl życia produktu, czyli od momentu produkowania, eksploatacji i późniejszej utylizacji, ta Skoda z takim przebiegiem bije na głowę wszystkie auta współczesne z ery downsizingu, które przejadą do 400-500 tysięcy kilometrów i większość samochodów elektrycznych, bo amortyzacja tego pojazdu ze względu już nie na cenę, ale ze względu chociażby na ekologię i czas, w jakim ona została eksploatowana i wszystką, całą emisję, można powiedzieć, że jest mimo wszystko najbardziej, jednym z bardziej ekologicznych samochodów. Ekoterrorystom mówimy nie. Wiecie co? A, częściej prosicie jak takie live'y. Wow, dobra, okej, okay, będę starał się. Nie lecę już teraz po wodę następnym razem. Więc będę starał się. Polonez Borewicz na czarnych blachach. Czy mogę zostawić, czy muszę zmienić? No wczoraj nagrywałem ten materiał. A, oglądałem twoje filmy. Pojawiły się komentarze. Sorry, że tak skaczę po tematach, ale staram się odpowiadać na wiele. Jakby tytuł z miniaturki jest zawsze wstępem i poświęcam mu czas, a potem przechodzę do następnych tematów. No już zapomniałem, o czym mówiłem. Już sekundę, zaraz sobie znajdę. Dobra, a, czarna tablica. Czarna blaszka. Pojawiły się wczoraj komentarze, tak lekko, którymi byłem zaskoczony. Dobra, całe szczęście, bardzo dobrze, że likwidują te czarne tablice, jak to wyglądało na drogach. To brzmiało w formie takiego lekkiego trollowania, ale powiem wam tyle. Uważam, że trochę szkoda, bo na przykładzie szczególnie polskiej klasycznej motoryzacji, ja wiem, że teraz powiecie, gdzie Maluch, gdzie Polonez, gdzie duży Fiat, gdzie inne wynalazki, wydaje mi się, że w wielu przypadkach czarna tablica na tego typu autach miała zdecydowanie większą wartość, aniżeli tablica kolekcjonerska zabytkowa. Ja wiem, że to brzmi mega kontrowersyjnie, ale uważam, że historycznie ta tablica miała większą wartość. Więc dla osób, które po 1 stycznia przyszłego roku będą chciały dokonać zakupu pojazdu, już nie będą miały opcji zgłoszenia zakupu pojazdu, tylko i wyłącznie obowiązek. To pięknie w słowa jest ubrane, ale dotyczy to przerejestrowania samochodu. Będą musiały zdać takie tablice z tego względu, że tablica może pozostać stara bez względu na województwo, pod warunkiem, że jest zdatna do używania, czyli nie jest w żaden sposób uszkodzona. I drugie, co najważniejsze, posiada aktualny wzór. A czarna tablica takiego wzoru nie posiada, więc te tabliczki będą out. Trochę szkoda, zobaczymy. Co z tym prawem jazdy bodajże do 2 ton DMC? Tam było do 1800 i ktoś mi później poprawił, Waldek, to nie DMC, tylko masy własnej, a to było DMC. Powiem tak, to jest temat, który jest przez Komisję Europejską jakby w toku wprowadzania. Ma polegać na tym, żeby ludzi zniechęcać do cięższych samochodów, bo dzięki temu, że jak auto będzie lżejsze, to będzie mniej paliło. No brzmi to trochę absurdalnie, bo biorąc 1800 kg DMC, to mówimy o aucie, które waży tonę 400, to w sumie można powiedzieć, że z elektryku to by się tylko Dacia Spring łapała, ale znając życie, samochody elektryczne będą z tego wyłączone. No na przykładzie współczesnych samochodów spalinowych, to mało który waży poniżej tony 400, bo zobaczcie, jak te auta w ostatnim czasie się powiększyły, jeżeli chodzi o masę, tak jak i w Alpiu. Ale dobra, jestem teraz już na redukcji. Więc w moim przekonaniu to jest trochę szalone, to dodatkowe prawo jazdy, bo tutaj prawo ewidentnie ma zadziałać wstecz w tym wszystkim. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, czy to jest na razie jakiś głośny slogan, może tak. Czy to będzie dodatkowy kurs na auta powyżej 300 koni? Też gdzieś o tym słyszałem. Tylko czym jest to 300 koni? Bo zwróćcie uwagę na jedno, że można było kupić sobie, nie wiem, kiedyś przed laty Citroena DS3 Racinga, który miał 207 koni i też można powiedzieć, że był szalony na drodze, bo było to mega lekkie auto i ten współczynnik jakby mocy tutaj jest dwuznaczny. Aczkolwiek patrząc na te sytuacje, które miały miejsce w tym roku, jak to jedno Lambo się rozbiło w Warszawie, uważam, że przy niektórych super samochodach chyba niektórzy powinni odbyć taki kilkugodzinny kurs jazdy tym autem, bo tam był szkolny przykład dla osób, które miały okazję pojeździć tego typu samochodem, czy to po torze, że tak się nie robi, bo on skręcając w prawo, dodał gazu, założył kontrę, w pewnym momencie spanikował, odpuścił gaz, auto złapało przyczepność. Jak on tej kontry nie odłożył, to auto pojechało właśnie w tą stronę, gdzie chciał, więc ujął gazu, bo się po prostu wystraszył i to troszkę, no, fizyki się nie oszuka, ale pewnie gdyby kilka godzin kursu było odbytych, pewnie by tym autem jeździło się zupełnie inaczej. Mój Passat B6 waży 1680. Zwróćcie uwagę na to, że teraz co po niektóre SUVy, to poniżej, nie wiem ile teraz BMW XM, nie, XM, tak, XM ile waży? 2700? Owszem, jest to hybryda z wtyczką, tak, hybryda z wtyczką, ale no już masa własna tego auta jest przegigantyczna. Co sądzisz o japońskich instalacjach ciekłego wodoru dostosowanych do każdego auta? O tym nagrywaniu muszę to opublikować, bo między innymi Toyota teraz testuje ten patent. Tym bardziej, że chcą pokazać, że nie tylko może to dotyczyć samochodów nowych, bo oni to testują na przykładzie Yarisa Ghiera z silnikiem 1,6-cylindrowym, czy chociażby Toyoty Corolli Cross, ale też pokazują, że do Toyoty AE86 też coś takiego można byłoby zastosować, więc uważam, że mega świetny patent, o ile poczekamy na wycenę tej całej konwersji i ona będzie realna. A czarne tablice z przyczepki trzeba wymienić? No to jest ciekawostka, bo no jeżeli już coś w danym momencie teraz mamy i mamy przegląd dożywotni, więc tutaj stempelki nam się w dowodzie w żaden sposób nie kończą, w teorii nie, no ale przy przerejestrowaniu pewnie trzeba będzie. Więc mam Mesia 290 koni, jest jazda, faktycznie trzeba uważać. No tak, ja uważam, że i autem, który ma 150 koni, można sobie krzywdę zrobić. I nawet dzisiaj nagrywając jeden materiał odnośnie Mercedesa 45S, którego mam jeszcze, on tam jest z pakietem Brabusa na 450 koni zwiększony, powiedziałem wprost, bo mówię, mam świadomość, że spora część osób powie, ojej, żółte, to se krzywdę zrobisz. Żółte, czerwone, purpurowe, zielone, bez względu jaki kolor, dużo zależy od kierowcy, tak, więc... Jak potrzebuję się wyszaleć, to jadę na tor. Hybryda z wtyczką to jest ściema i nieporozumienie, zbędna masa, zasięgu zero. Powiem tak, i tak, i nie, bo nagrywałem materiał, gdzie to bardzo mocno skrytykowałem, że realnie przy cięższych samochodach to nie ma większego sensu, ale tak patrząc względem to jest tak jak z oponami wielosezonowymi. Szukając konkretnego klienta, jeżeli ktoś, na przykład tak jak ja, między domem a firmą mam około 35 kilometrów, z jednej strony mógłbym pomyśleć o elektryku, bo i tu mam ładowarkę, tylko jako kolejnym aucie, a nie jako głównym, bo w życiu dla mnie na chwilę obecną i pewnie za najbliższe kilka lat elektryk pewnie nie będzie jako główny samochód, tylko jako dodatkowy. Uważam, że zamiennie mogłaby być to hybryda z wtyczką, bo jeżeli podładuję się w domu i będę miał realny zasięg, a teraz już takie są na poziomie 90 km, to jeden dzień obskoczę bez najmniejszego problemu, można powiedzieć, że na samym prądzie, tym bardziej, że tam do 100 czy nawet do 140 niektóre marki mówią, że można bez problemu jechać na samym elektryku. Aczkolwiek, jeżeli bym dużo jeździł tras, oprócz tego, to nie miałoby totalnie sensu, bo wyjeżdżasz w trasę 600-700 km, bateria ci się rozładowuje po pierwszych tam 70-80 km i potem targaj te 300 km zbędnego balastu. A po drugie, problem jest jeszcze jeden, cena hybryd z wtyczką. No to by musiało trochę Wisły w wodzie, wody w Wiśle upłynąć, żeby się to w jakikolwiek sposób opłacało. Pytanie, czy za sprzedaż samochodu płaci się 9% podatku? No bardziej tutaj, jeżeli sprzedasz w krótkim terminie czasu, no to możesz zapłacić podatek dochodowy, tak? Jeżeli szczególnie skarbówka by udowodniła, że dosyć często zmieniasz samochody, więc możesz być poproszony też o założenie działalności gospodarczej. Zauważcie, że podział na kategorię prawa jazdy według pojemności i mocy silnika już mamy. Dotyczy to prawa jazdy na motocykle, dodatkowo jeszcze obwarowane jest wiekiem kierowcy. Tak. Tym bardziej teraz patrząc w ogóle na samochody przez pryzmat samej mocy względem pojemności, to zestawienie w ogóle nie ma większego sensu, bo Yaris ma z 1.6 261 koni, więc to tak brzmi absurdalnie. Waldziu, a podwyżka prądu? No tak, no mam, jestem po podwyżce prądu w domu, więc mam niecałą złotówkę, więc na przykładzie auta elektrycznego, jak masz zapłacić złotówkę za 1 kW, a na ładowarce miejskiej 3,50, no to jest duża dysproporcja. Przy płatności jednej złotówki można powiedzieć, że będzie to wychodziło taniej, aniżeli samochód spalinowy. Pytanie z całkiem innej beczki. Czy posiadasz, gdy posiadam zakaz prowadzenia pojazdu na 6 miesięcy, mogę robić prawo jazdy? Jak to prawnie wygląda? Ale zaraz, zaraz. Aha, czyli to nie jest zakaz, że za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, tylko to jest zakaz na zasadzie, że ci zabrano całkowicie prawo jazdy. No w moim przekonaniu nie, co najwyżej będziesz mógł zapewne podchodzić do egzaminu, czyli wcześniej też się przygotowywać z dniem tego, gdy będzie ten 6-miesięczny zakaz mijał. Ale musiałbyś to dokładnie sprawdzić, bo powiem wam tak, branża motoryzacyjna i prawna już jest tyle zawiłych gałęzi, że to się tak często zmienia, że ten. Siemka, pytanie z innej beczki, jak w końcu jest z amnestią dla tych, co mają punkty karne na 2 lata? Ja już nagrywałem, bo ten temat, nawet dzisiaj też o tym mówiłem, ten temat też się pojawiał. Od 17 września weszły punkty karne ważne 12 miesięcy i wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury jeszcze kilka dni wcześniej, przed 17 września, wyraźnie mówił, że prawo nie zadziała wstecz. W Polsce tak nie ma, ale potem się okazało, że po interpretacji ministerstwa, chyba administracji, wyszło, że tak, prawo zadziała wstecz i te osoby, co na przestrzeni ostatniego roku również dostały punkty karne, będą miały te punkty karne również ważne 12 miesięcy, czyli można powiedzieć, że ta zmiana, która weszła w życie 17 września 2022, gdzie punkty karne miały być ważne 24 miesiące, tak na dobrą sprawę dla nikogo te punkty karne nie były ważne 24 miesiące. Wiele osób napisało mi też, że miało punkty karne ważne 24 miesiące, ale faktycznie teraz po tych 12 miesiącach im się konta wyzerowały. Ja patrzę na to, bo mam jeden punkt. I to w sumie niesłusznie, ten jeden punkt dostałem, bo jednego dnia w lutym przyszedł policjant, który mnie poinformował, że ktoś mi zrobił zdjęcie, że źle zaparkowałem i podał nazwę ulicy, ja nie skojarzyłem, a to nie byłem ja, tylko żoną, ale życiem. Przyznałem się, nie wiedząc nawet o tym. To ten twój kolega z motoweteran salonu będzie musiał wszystkie maluchy przerejestrować na nowe tablice. Znaczy, no nie, jeżeli ktoś jest dalej posiadaczem auta i nie zmienia jakby własności, nie sprzedaje go dalej, no to nie będzie musiał. To jest tak samo jak ze zgłoszeniem zakupu pojazdu. Zwróćcie uwagę na jedno, na przykład Skodunia była na zgłoszenie zakupu pojazdu i prawda jest taka, że po 1 stycznia ja nie muszę teraz, skoro zrobiłem ją na zgłoszenie, a nie na przerejestrowanie, gdzie zostały stare tablice i stary dowód, prawo też tu nie zadziała wstecz, że z tego, co już mi wiadomo, że będę musiał iść 1 stycznia do Wydziału Komunikacji i przerejestrować ją, bo tak już. Dobra, co sądzisz o najnowszej Mazdzie 3? Nie mam dużego doświadczenia, na razie mam spore doświadczenie z Mazdą CX-63 diesel, którą jeżdżę jakoś od czerwca, od połowy czerwca. Zrobiłem nią chyba 14 czy 15 tysięcy kilometrów. Powiem wam szczerze, naprawdę fajne auto. Dalej dla mnie zaskakujące jest to zużycie paliwa, że przy SUV-ie mającym pojemność 3,3 litra wysokoprężny silnik, ważącym tam chyba tonę 900, ze mną lekkie 2 tony, więc spalanie na poziomie 6 litrów, gdzie część jeździłem z boksem na dachu, teraz jeżdżę z belekami na dachu, mi się nawet tych belek nie chciało ściągać, ale pewnie na sezon zimowy je zdejmę, że spalanie na poziomie 6 litrów brzmi trochę absurdalnie, już nawet robiłem pomiary przy dystrybutorze od tankowania do tankowania, bo tak trochę aż nie dowierzałem, czy przekłamanie byłoby takie duże, ale tam jest chyba na poziomie 4%, czyli mikroskopijne. Ile minut temu był temat podatków od posiadania aut, bo nie wiem, gdzie przewinąć live. Portal Q, można powiedzieć, że chyba pierwsze 20 minut było poświęcone temu tematowi. Oskar, dobre pytanie. Dobra, szukamy Oskara. Jak może Oskar, to niech powtórzy. Dobra. Niestety moje, no to Oskar, napisz jeszcze raz pytanie. Obiecuję, bo te pytania mi tak tu przeskakują, że nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. Cała Polska czeka na Oskar. Albo niech ktoś streści, co Oskar. Bo wiecie, tu jest tyle tych pytań, że musiałbym teraz mocno szybko przeskoczyć. A znając życie, jak zacznę inny temat, to tamtego już później nie zauważę. A ja przepraszam, że i tak nie jestem w stanie na wszystkie wasze pytania ten. Czy warto kupować stare auto na inwestycje, skoro straszą opłatą od aut spalinowych? Pytanie klucz. Też już o tym mówiłem, że na przykładzie mojej korwety mam normę emisji spalin ND, no bo mam auto amerykańskie, no nie jest dostosowane do europejskich norm emisji spalin. Miejmy tego świadomość, bez względu na to, o którym roczniku mówimy. Jeżeli nie było dostępne na rynku europejskim i celowo dostosowywane, a tylko i wyłącznie było na rynku amerykańskim, żadne nie spełnia norm emisji spalin. W moim przekonaniu nie ma jeszcze finalnego projektu, ale uważam, że samochody zabytkowe będą z tej listy wyłączone. Czy lepiej kupić Teslę 3 czy Volvo EX30? Patrząc teraz na tą nową Teslę trójkę, szczególnie tą po liftingu, wersji long range, chociaż tutaj to bardziej powinieneś porównywać Teslę Y, czyli małego SUV-a, bo EX30 to też jest takim pseudo-SUV-em. Nie wiem, mi się wydaje, że Tesla chyba mimo wszystko rynek mocno tutaj sobie zagarnęła. Co myślisz o zakazie wyprzedzania się ciężarówek? Przemek pyta. Znaczy, temat, który był wałkowany od wielu lat. Ja wielokrotnie, o, miała być godzina nagrania, jest godzina 4. Dobra, jeszcze na kilka pytań tylko odpowiem. Temat był wielokrotnie wałkowany. Wiele osób mówiło, że już kiedyś, że ten zakaz powinien być wprowadzony, bo to bez sensu. Z jednej strony, tak, owszem, rozumiem, że ktoś, kto jedzie osobówką, jedzie lewym pasem, legalne 140 km na godzinę, gdzie mu wyjeżdża ciężarówka, ma to hamowanie. Tylko tu bardziej chodzi o tą sytuację skrajną, że bardzo często kierowcy jakby aut ciężarowych mocno wykorzystywali ten dozwolony manewr wyprzedzania, że ja nieraz sam się dziwiłem, że mówię, jadę sam osobówką, już wjeżdżam na lewy pas, bo chcę wyprzedzać, za mną 5 km nikogo nie ma i w ostatniej chwili ktoś mi wyjeżdża przed nos. I powiem wprost, tych sytuacji nie lubiłem. Ale uważam, patrząc z perspektywy, jak to wygląda w branży transportowej, że nieraz ten zakaz wyprzedzania ciężarówek, jak ktoś ma do pokonania trasę Szczecin i na tej całej długości musi dołożyć godzinę 20, bo inaczej mu pauza wypadnie, inaczej wszystkie postoje, że w międzyczasie będzie musiał zatrudnić dodatkowego kierowcę, bo ten transport, który miał dowozić w skali miesiąca, będzie okazywał się, że paru ciężarówek mu brakuje, bądź któryś kierowca nie zdąży dojechać do bazy, jest problematyczny. Ja byłbym za tym, żeby zakaz ciężarówek był dozwolony, ale pod tym kątem, że faktycznie ktoś, kto jedzie ciężarówką, widzi, że z daleka nie ma nikogo i on wie, że ten manewr sobie wykona. I świadomość, że 1 lipca w pewnym momencie wymiotło wszystkie ciężarówki z lewego pasa, a już tak w okolicach 5-7 lipca one się zaczęły pojawiać. Później znowuż policja zaczęła straszyć tym, że z dronów robią nagrania, no ale z drugiej strony można było odbić piłeczkę, że tam było zaznaczone, że ten zakaz można pominąć tam w kilku kwestiach, jeżeli jest więcej jak dwa pasy ruchu, bądź na przykład będzie znaczna różnica prędkości. Gdy pytano ministra infrastruktury, co oznacza znaczna różnica prędkości, gdzieś tam padło, chyba już nie z jego ust, a później z ministerstwa, że ten minimum 10 km na godzinę, no bo to jest tak mało sprecyzowane, więc na zdjęciu z drona, jeżeli jest jedno zdjęcie z drona, to chyba trudno byłoby oszacować, jaka jest różnica prędkości. Dobra, jeszcze na dwa czy trzy pytania odpowiem. Czy warto kupić auto hybrydowe w tych czasach? Ostatnio rozmawiałem z Jackiem, charakterkiem z Motokillera, który on ma w tym momencie Corollę hybrydową, taką zwykłą, standardową Corollę hybrydową z tym nowszym, mocniejszym silnikiem, 180-konną, bez żadnych wtyczek, bez żadnych wynalazków, gdzie mówi, jak się przesiadł z Audi A6 V8, mówi Waldek, mówi, teraz to mam spalanie na poziomie 4-4,5 litra w mieście i to bez żadnej krępacji. Tym bardziej, że Jacek 90% swojego czasu jeździ po mieście, więc widać, że ta typowa hybryda sama w sobie ma sens. Siemka Waldziu, a co z tymi normami w CEPiK? Już o tym mówiłem, tylko tak wrócę do tego szerzej. Jest to trochę absurdalne, że my jako właściciele pojazdów zostaliśmy poinformowani o tym, że system CEPiK będzie aktualizowany na przestrzeni 30 dni od 21 sierpnia do 21 września i tam będzie specjalny algorytm, który będzie do naszych blisko 15 milionów samochodów dobierał nam normę emisji spalin, bo to chodziło o auta, które były zarejestrowane w Polsce przed 2018 rokiem, bo po 2018 roku wszystkie auta z automatu miały tę normę dopisywaną. No i Ten algorytm no, działał pięknie, tylko jedna rzecz mnie zastanawiała, bo to, że się błędy pojawią, to ja już w pierwszym materiale o tym mówiłem, nagrywając go zaraz tam chyba 22 czy 23 sierpnia, że nie ma opcji, bo te zawiłości w normach są bardzo duże, tym bardziej, że w danym roczniku mógł być facelifting, mogła być wersja schodząca z rynku, więc w jednym roczniku z tym samym silnikiem mogły być zupełnie dwie różne normy, a nawet w niektórych skrajnych przypadkach okazywało się, że trzy, bo na przykład weszła wersja unowocześniona jeszcze konkretnego silnika już na przykład po faceliftingu, więc to było problematyczne, ale na przykład dziwi mnie to, gdy ostatnio ktoś się do mnie zgłosił, że miał Insignię, no i wszystkie Insignie dostępne w Polsce od momentu debiutu miały normę Euro 5, a ktoś dostał normę Euro 4. W ogóle było kilka osób, które się do mnie zgłosiło, że na przykład miały normę Euro 4, a w systemie wbito im normę Euro 5. I co mają teraz zrobić? No, pytanie trochę zagadkowe. No i prawda jest taka, że to my teraz musimy tę sytuację wyjaśnić. W sumie to nie z naszej winy. A żeby wyjaśnić, musimy się udać do Wydziału Komunikacji. A żeby udać się do Wydziału Komunikacji, musimy mieć jakiś twardy dowód. Ale tym dowodem nie będzie nasz dowód rejestracyjny, bo to nie jest twardy dowód, a dowodem musi być dokument, jak na przykład świadectwo zgodności, czyli tak zwane świadectwo homologacji pojazdu, którego zapewne w 99% przypadków nie mamy, więc musimy na przykład, jeżeli jest, nie wiem, to Ford, Mazda, Renault, którakolwiek z marek tutaj, musimy się zgłosić do importera danej marki i powiedzieć: dzień dobry, chciałbym poprosić o takie świadectwo zgodności. No i w tym momencie może powiedzieć: OK, zrobimy to panu za free, ale coraz więcej koncernów chce za to kasę. Jedne chcą 200, jedne 300, jedne 500, a nawet dzisiaj ktoś mi napisał, że jedna marka żądała od niego 615 zł, bo umówmy się szczerze, marki w tym żadnego biznesu nie mają. Większość tych kwitów dotyczy aut, które najczęściej nawet nie były sprzedane przez polską sieć dystrybucji i teraz polski dystrybutor danego auta musiałby wystawiać świadectwo zgodności, które musi być wypisane na konkretny numer nadwozia, konkretne parametry auta. Ktoś musi poświęcić ten czas za to, żeby nam dać ten kwit, gdzie w sumie oni nawet na tym aucie ani złotówki nie zarobili. I teraz, znając życie, na przestrzeni najbliższych 2-3 miesięcy importerzy już nie będą tych świadectw zgodności nam wysyłać w terminie 2 czy 3 tygodni, tylko będzie w terminie 3-4 miesięcy. Będzie tyle tego, bo jest tyle tych błędów, są takie kolejki w wydziałach komunikacji, bo większość w ogóle myśli, że na podstawie dowodu rejestracyjnego coś pójdzie zmienić, a w dowodzie rejestracyjnym najczęściej nie ma takiej adnotacji, więc jest mega wielki bałagan. Mi chodzi o XC90 z 2009, ale to nie wiem, jaki jest kontekst. Sorry, tak pierwsze pytanie z brzegu wyłapałem. Ze świadectwem może być problem w przypadku Saba. No tak, no może być problem w przypadku Saba, bo polska dystrybucja Saba wygasła w 2010 chyba roku, jak dobrze pamiętam. No i teraz w sumie to nie wiedziałbym, gdzie nawet tego szukać. Jedna osoba pisała o 1000 u Mercedesa za świadectwo. Boże, kto da więcej w tym momencie? To, no widać, z drugiej strony biznes dla koncernów się zrobił. Mało aut się sprzedaje, więc widać, że można trochę dorobić na świadectwach zgodności. Więc czy będzie jakaś możliwość zmiany normy euro, czy liczy się tylko rok produkcji? To znaczy, niektórzy myślą, że na przykład jeżeli w danym roczniku była wersja przed liftem i wersja wchodząca i ta nowsza miała, albo nawet nie lift, była zmiana samego silnika, czy można się dopisać do tamtej normy, no to nie jest takie proste, bo dana marka ci wystawi to, jak to faktycznie wyglądało w rzeczywistości. Ford Focus ST, czy polecasz? Nowym, tym najnowszym nie miałem okazji jeździć, fajnie wygląda, poprzednią generacją pojeździłem dużo i zarówno benzyniakiem, jak i dieslem. Uważam, że całkiem spoko samochód, tym bardziej Ford zawsze potrafił robić zawieszenia. Już patrząc nawet na pierwszego Focusa, było to takie fajne. Czołem z Niemiec, Wojtku. Pozdrawiam cię serdecznie. Widać, że nie tylko w Polsce. Co myślisz o zwiększeniu prędkości dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu do 90? Ostatnio przeczytałem jakiś wpis, że jeden z logistyków, jedna marka mająca w swojej flocie auta ciężarowe, zapowiedziała, że chcąc walczyć z globalnym ociepleniem, będą wprowadzali w swoich ciężarówkach ograniczenie na 85. To chyba ktoś zapomniał, że ograniczenie w ciężarówkach to jest w ogóle na 80, a jeżeli ktoś to odblokował, to faktycznie te 89 czy 90 mogło iść. Jej, Patryk, dziękuję za te pieniążki. Powiem tak, mi bezpośrednio nie są potrzebne. Najwyżej co jakiś czas będę robił jakieś zbiórki na cele, znaczy nawet nie na cele charytatywne, po prostu na jakiś dom dziecka, paczuszki po prostu. Może nawet w tym roku zrobimy sobie w grudniu takie Mikołajki, to przy okazji nakupię wtedy też dodatkowych rzeczy. Panie Waldku, dołączyłem dopiero i teraz nie wiem, o co już kto pytał, co z punktami karnymi, kasują się. Tak, Patryk, wszystkie punkty kasują się po roku. Do końca nie wiadomo, co chodziło z tym projektem ustawy, bo jeszcze rok temu, przed wprowadzeniem go 17 września, wszyscy wyraźnie mówili, że Polska jest w europejskim końcu, jeżeli chodzi o wypadkowość na 100 tysięcy mieszkańców na liczbę ofiar śmiertelnych. Co za tym idzie? Trzeba było coś zrobić. Ograniczenia, mandaty nie pomogły, więc wymyślono, że punkty karne będą ważne 24 miesiące i szumnie i dumnie zapowiedziano, że to ma ukrócić poczynania kierowców. Po czym po roku padło magiczne hasło, że no w sumie to do końca nie był dobry pomysł, że w sumie to kierowcy ciężarówek trochę się buntowali, bo te punkty w drobny sposób zdobywali i kierowców ciężarówek zaczynało w Polsce brakować, że to bez sensu, że z powrotem wróćmy do 12 miesięcy. Tak, wiem, że większość ludzi odetchnęła, ucieszyła się trochę, z ulgą na to wszystko spojrzała, ale tak mam wrażenie, że ktoś się chyba pogubił w tych swoich zeznaniach. Ile będzie podatku za Euro 4? Masz przez pierwsze 20 minut tego filmu wyjaśnione kwestie z podatkami. Nie ma w tym momencie żadnego kalkulatora, który by obowiązywał. Nawet jeżeli ktokolwiek by się chciał powoływać na dany kalkulator, nawet jeżeli obrady Sejmu będą już wznowione w nowej kadencji i będą tworzyli kalkulator do wyliczania i brali tamten pod uwagę, to na pewno nie tak absurdalnie wysokie kwoty, z tego względu, że one były też uwzględnione od likwidacji podatku akcyzowego, a nikt nam podatku akcyzowego w tym momencie nie zlikwiduje, bo tu są zbyt duże pieniądze w tym wszystkim, ba, będzie dodatkowy podatek związany z importem samochodów, o czym też się bardzo często mówi, więc to jest kwestia względna, a kolejna kwestia też w pierwszych minutach wyraźnie mówiłem o tym, że faktycznie będę starał się również, żeby czuwać i monitorować nad tematem związanym chociażby z tym, jak ma ten podatek wyglądać, i będę tutaj mobilizował YouTuberów do tego, żeby faktycznie pojechać. Czy pojechać? Pojechać to ja pojadę do Sejmu. Już pamiętam, jak Michu wtedy w 2018 roku powiedział, jak był temat tego podatku akcyzowego. Dobra, Waldek, ty jedź tam do Sejmu, z nimi rozmawiaj, a my będziemy pod bramą stali i opony palić. Nie, nie, to nie, nie tym, nie tym, nie tym razem, oczywiście w formie żartu. Michu to mówił, ale będę na pewno to z tematu Sejmu monitorował i będę teraz się starał o możliwość nagrywania na żywo tego, jak to wygląda, o taką akredytację medialną, nie tylko zwykłe zaproszenie. A druga rzecz, żeby to miało sens, przede wszystkim to wy będziecie do tego potrzebni. Na pewno, jeżeli będzie już jakaś kwestia sporna, będzie temat, będzie kalkulator do wyliczania tych podatków, będzie on mega wysoki, wtedy na pewno będę interweniował poprzez materiał i wtedy będę prosił też innych twórców, żeby szeroko ten temat poruszać. Bo powiem wam tyle, ja to jestem tylko takim małym Waldkiem mieszkającym na wsi, a prawda jest taka, że to w was jest przede wszystkim siła, bo w tych kilku kwestiach w 2016, 17 i 18 roku, gdzie jeździłem do Sejmu, gdzie nagrywaliśmy różne materiały z youtuberami, okazywało się, że ta siła działa i nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z materiałów mówiłem, to akurat była komisja nie sejmowa infrastruktura, to była komisja senacka, gdzie powiedziałem dosyć mocne słowa przy ministrze wtedy finansów, bo to dotyczyło podatku akcyzowego, mocne słowa, jak to będzie w Polsce przyjęte, i potem wychodziliśmy i nie wiem, czy to już był poseł, czy to był senator, czy to była osoba ekspercka, podeszła do mnie i powiedziała, może mi pan powiedzieć, kto za panem stoi? Tak w ogóle w kuluarach z boku. Ja tak powiem, tak dreszcze mnie przeszły, bo tak człowiek stresa trochę złapał. Ja mówię, społeczeństwo. I poszedłem dalej, więc powiem wam tak, już mi się taka lampka ostrzegawcza zapaliła. Dawid pyta, jak jest aktualnie z czasowym wyrejestrowaniem samochodu? Tylko powyżej 3,5 tony, Hummer H2, DMC 3800. Czy się łapie? Co wtedy z podatkiem? Widzicie, temat czasowego, znaczy z czasowym wyrejestrowaniem samochodu, Dawid, ja bym poczekał do stycznia przyszłego roku, chyba że to w marcu miało być, już sam się w tym wszystkim gubię, bo na 100% w przyszłym roku wchodzi możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu, a raczej no takiego uśpienia pojazdu, nawet standardowo na 2 lata, ale z możliwością przedłużenia do 4 lat. I powiem wam wprost, że dlatego wolałbym, żebyś z tym tematem poczekał, bo może się okazać, że będzie to zdecydowanie łatwiej zrobić. I powiem wam wprost, że jak tylko pojawi się taka opcja, pierwszego dnia biegnę do Wydziału Komunikacji, normalnie czekam w kolejce od 8 rano, bo właśnie pierwszego dnia będzie możliwość, żeby zgłosić wtedy moje Clio wyścigowe. To Clio, które posiadam od 2019 roku, to Clio, które muszę opłacać OC za każdym razem. To Clio, które od 2019 roku, można powiedzieć, że w sumie to za bardzo dróg publicznych nie widziało, bo ono jest klatką i jest typowo autem torowym, jest dostarczane na tor lawetą. A na chwilę obecną ubezpieczenie komunikacyjne muszę płacić. Przeglądu technicznego nie robię, nawet nie zamierzam, no bo nie chcę jechać na stację się ośmieszać, mówiąc, nie no panie, Ta klatka już tam bez przesady, tutaj ten wydech, strzelające ognie z wydechu, nie no, co pan, w żadnym wypadku, więc ja bym mimo wszystko tutaj zaczekał, bo to tutaj na chwilę obecną dużo nie zmieni. Ja dostałem w Cepik Euro 5, w C-Maxie TDCi Euro 6. Ford zażyczył sobie 500 zł za świadectwo homologacji, a na tę chwilę walczę przez telefon z komunikacją. No właśnie, no widać, że jak ja jeszcze do Mazdy RX-8 potrzebowałem takiego świadectwa zgodności, bo w 2018 roku, jak taką Mazdę ściągaliśmy, to była Mazda RX8, ojej, w R3, to była R2, R3, limitowana taka wersja. We świadectwie zgodności było zaznaczone w pierwotnym, w tym niemieckim briefie, że pojemność jest nie 1,3 wankiel, tylko było pomnożone 2,6. I dopiero polska centrala Mazdy wystawiała świadectwo zgodności 1,3, ale wtedy to było jeszcze darmowe, a teraz widać, że się mocno pozmieniało. A karę za brak przeglądu płaci Clio. Nie ma czegoś takiego jak kara za brak przeglądu. To auto nie jeździ po drogach publicznych, więc na chwilę obecną coś takiego nie wejdzie. A co z przeglądami? Czy podrożeją? No, diagności by sobie tego mocno życzyli, bo zwróćcie uwagę na jedno, że od 18 lat cena przeglądu jest stała. Ja wiem, że ktoś powie, dobra, ale to i tak 100 zł to jest dużo, ale w perspektywie czasu tych stacji, szczególnie tam w latach 2006-2010, wyrosła grzyby po deszczu. Był to niezły biznes, bo jeszcze nie było żadnego ograniczenia czasowego przy robieniu przeglądów i okazywało się, że niektórzy w przeciągu dnia robili 50-60 przeglądów, więc 5-6 tysięcy w rękę wpadało, piękny biznes. A teraz, gdy się pojawiły te ograniczenia czasowe, ja wiem, że niektóre stacje tego aż tak mocno nie przestrzegają, że to tak subtelnie określę. Mam świadomość, że tak czy siak zapewne mocno ograniczyło to ten proceder i duża część stacji w niedługim czasie padnie, i chyba mam wrażenie, że to jest celowe działanie, żeby trochę tych stacji przetrzebić na rynku, żeby tą niską stawką docisnąć. Tym bardziej nikomu z władz nie do końca zależy na podnoszeniu tego, bo to byłby kolejny podatek przeniesiony na obywatela, z którego w sumie nic by rząd nie miał poza chyba tam drobnym podatkiem z tej kwoty. Powiem, prowadzę 3 stacje kontroli pojazdów, koszty wzrosły masakrycznie, interes aktualnie mało opłacalny. Tak, Dawid, zgadzam się z tobą w 100%. Z wieloma diagnostami rozmawiam, właścicielami stacji, szczególnie koszty ogrzewania, koszty pracowników, Polski Ład wpłynęły bardzo mocno na to, że biorąc pod uwagę, już pomijam, ile przeglądów byłoby robionych, nawet jakby miało być robione zgodnie ze sztuką, to na przestrzeni 3-4 ostatnich lat mocno się zmieniło. Jakby jeszcze by wziąć rozporządzenie ministra transportu to było chyba, w którym było zaznaczone, ile punktów należy zrobić podczas zwykłego badania za 99 zł. Tam jest chyba 215 punktów. To badanie, jakby miało być zrobione tak od A do Z idealnie, podejrzewam, że w godzinie 30 minutach czasu by się nie zmieściło. A druga rzecz, jak wygląda z uprawnieniami chociażby diagnostów pod kątem robienia badania technicznego przy samochodach wyposażonych w instalację gazową LPG. Bo tam też są w schemacie podane informacje, że należy pewne rzeczy zdemontować, gdzie większość diagnostów nie ma tego typu uprawnień, więc to też jest trochę absurdalny. Jeszcze godzinka nie. Wiecie co? Powiem wam tak. W gardle mi zasło. Tak, diagności zarabiają po 12. No, na godzinę aktualnie 30:40. No to tak, ale mam świadomość, to też jak rozmawiam z Mateuszem z MWS-u, że no, widać koszty pracownika mocno wzrosły. Tym bardziej, że wielu mechaników bardzo mocno ceni swoją pracę i też mam świadomość, że na przestrzeni ostatniego roku nawet ci w ogóle niedoświadczeni też zaczęli mocno cenić swoją pracę i był swojego rodzaju deficyt w ostatnim czasie. Dobra, moi kochani, jest godzina 20. Mam nadzieję, że było w miarę widać, w miarę słychać. To tak powoli zbliżam się ku końcowi, bo już mi w gardle zaschło. Kiedyś najczęściej po transmisji YouTube'owej robiłem jeszcze szybkie przejście na Instagrama, ale powiem tak, dzisiaj sporą część czasu byłem poza domem, więc pozwolicie, że dzisiaj na tym poprzestanę, bo trochę mi w gardle zaschło, a też by wypadało trochę w domu pomieszkać. Uważam, że jeszcze tematów związanych z motoryzacją jest dużo, które mogliśmy poruszać. Jak uważacie, że materiały takie jak ten są ok, takie transmisje na żywo? Będę starał się takie transmisje, takie pogawędki robić bardziej systematycznie po prostu. Zobaczymy też. Wiem, że już kiedyś też to obiecywałem, że w końcu wrócę do transmisji, no ale dzisiaj mamy ten pierwszy powrót i czuć atmosferę. Dobra, dziękuję. Jedziemy dalej. Dobra, widzę, że tu patrząc po komentarzach, duża część osób pisze po tych pierwszych komentarzach, że możemy wrócić. Dostałem powiadomienie z YouTube'a, inaczej bym nie wiedział. No bo tak, no, ja nie jestem tymi streamerami, którzy codziennie gdzieś tam streamują. Powiedzmy, że będę starał się raz w tygodniu tego typu transmisje robić. Naprawdę, w gardle aż mi dzisiaj zaschło, ale spoko, spoko. Też jest dzień, więc będę starał się raz w tygodniu taką transmisję robić i zawsze początkiem pierwsze te 10, 15, 20 minut poświęcam tematowi, który jest na miniaturze, a potem idziemy po prostu dalej. Więc czy będzie zapis transmisji? Mam nadzieję, że w OBS-ie ustawiłem, że transmisja ma się zapisać i oby tak było i tego się trzymajmy, bo na chwilę obecną nawet nie wiem jak, gdzie to, bo to jest tylko autostop, nie wiem gdzie by można było to zatrzymać, bo na 100% chciałbym, żeby te live były zapisane i nie, że żadne tam dla wspierających czy coś, tylko żeby to były live dostępne dla wszystkich. Dobra, kochani, dzięki, zdróweczka życzę, bezpieczeństwa na drodze. Jutro też takiego posta wstawię, bo teraz jest mnóstwo tych specjalnych specjalistów, którzy mówią, że jeździcie bezpiecznie we wszystkich świętych, uważajcie na drogach. Ja powiem tyle, jutro taki apel wystosuję. Jeździcie codziennie bezpiecznie, nie tylko w te święta. Więc tyle. Dobra, moi kochani, miłego wieczoru wam życzę. Kto idzie spać, ten idzie spać. Jej, 21:40. Dobra, naprawdę już w tym momencie kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.